Na pewno znamy tę pieśń, ja tylko zacytuję krótki urywek. Zwątpienie i smutek przygniata cię tak, że siły do życia ci brak. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale to zwątpienie siły, tak. I dzisiaj już słyszeliśmy na samym początku list do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Definicja wiary biblijna jest taka, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A zatem wiara jest czymś, do czego jesteśmy przekonani i ufamy. Ufamy Bogu. Ufamy Panu Jezusowi, Zbawicielowi naszemu. Na pewno były sytuacje w naszym życiu, kiedy żeśmy komuś zaufali i żeśmy się zawiedli, bądź też zaufaliśmy i okazało się, że wszystko było dobrze. Jednak chciałbym dzisiaj mówić o innym zaufaniu, o zaufaniu w wymiarze duchowym, o naszej największej inwestycji, jaką żeśmy w życiu dokonali, bo powierzyliśmy nasze życie nie byle komu, naszemu Panu, Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Będziemy dzisiaj czytać wiele wersetów, głównie psalmów, także powiemy sobie coś o psalmach, czym one są, przypomnimy sobie, bo na pewno każdy z nas zna, ale przypomnimy sobie. Także przypomnimy sobie autorów i kiedy zostały napisane, ale oprócz tego o przypowieściach Salomona, kto je napisał, kiedy i jaki one miały charakter, a także o trenach, bo będziemy mieć jeden werset z trenów. Na początek przeczytajmy werset, to jest Izajasza 40:31. Myślę, że nie ma potrzeby podawać stron, bo tutaj brat Hubert będzie nam wyświetlał i to nam ułatwi i przyspieszy. Nie będziemy czasu tracić. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ta pieśń, którą żeśmy przed chwileczką mieli okazję słyszeć, też mówi o tym. Jednak, gdy przeglądamy Biblię, gdy czytamy Biblię, a na pewno każdy z nas czyta, odkrywamy, że Boży lud czasami był zmęczony, a nawet wycieńczony do tego stopnia. Kiedyś pewna kobieta wyznała, że czuje się winna, bo chociaż jest chrześcijanką, ciągle czuje się zmęczona. Zmęczenie. Zmęczenie jest udziałem wszystkich ludzi. Jednak należy zauważyć, że dzisiaj ludzie, którzy należą do Kościoła Jezusa Chrystusa, niechętnie przyznają się właśnie do czegoś podobnego, do czegoś takiego. W imię życia zwycięskiego, chrześcijańskiego, niektórzy uważają swoje zmęczenie jako brak zaufania i posłuszeństwa. Powtórzę, brak zaufania i posłuszeństwa. Ale zgodnie ze słowami proroka Izajasza, nasz Stwórca powiedział i to przewidział zmęczenie swojego stworzenia. Bóg przewidział stworzenie swojego stworzenia. On obiecuje odnowić nasze siły. Ale pod warunkiem, jeśli Mu ufamy. On rozumie również, że nasze zapotrzebowanie na siłę, podobnie jak na jedzenie, nie jest sprawą jednorazową. Ciągle tego potrzebujemy, każdego dnia, w każdej chwili. Od nas nie zależy nie to, czym się męczymy, nie to, czy się męczymy, ale czym się męczymy. Co nas męczy? Co jest przyczyną naszego zmęczenia? Myślę w wymiarze duchowym, chrześcijańskiego zmęczenia. Często jesteśmy wycieńczeni, zmęczeni z powodu zmartwień, strachu, zgorzknienia. Takie negatywne uczucia na pewno towarzyszą każdemu lub towarzyszyły. Jednak takie negatywne uczucia przestaną dominować w naszym życiu, gdy całkowicie zaufamy Bogu. To wszystko od nas odejdzie. Ale musimy zaufać Bogu. Ciągle będziemy wokół tego słowa zaufać, czasownika zaufać, Bogu mówić. Wiemy ze Słowa Bożego, że On nas nigdy nie opuszcza, ani nie porzuca. On dał obietnicę, jest wierny swojej obietnicy. Słowa apostoła Pawła, drugiego listu do Koryntian 12:10, brzmią jak paradoks. Na pewno te słowa znamy na pamięć, ale przypomnę. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nie możemy tego wyjaśnić, lecz możemy tego doświadczyć. Na pewno wielu z nas tego doświadczyło. Kiedy mówiliśmy, ja już tu nic nie mogę, ja nie dam rady, nic po mnie. Wtedy Pan wkracza i daje siły, daje zwycięstwo. A zatem w Bogu nasza słabość staje się największą siłą. To jest właśnie ten paradoks, co trudno wytłumaczyć, zrozumieć, ale tego doświadczamy. Chwała Panu za to. I to, co powiedziałem, będę cytował wersety w księgach psalmów. Chciałbym, abyśmy sobie troszeczkę przypomnieli o psalmach. Psalmy, słowo psalm, psalmy pochodzi od greckiego psalmos i oznacza utwór poetycki przy akompaniamencie harfy albo innego instrumentu strunowego. Większość psalmów pochodzi od Dawida, 73. Psalmy 72 i 127 pochodzą od Salomona, jeden od Mojżesza, to jest 90, jeden od Etana. I właśnie Etan, to imię oznacza twardość. Był to bardzo mądry człowiek, którego mądrość była przewyższona dopiero przez mądrość Salomona. Zostały napisane około 1000 roku przed Chrystusem. Byli autorami także synowie Koracha. To były rodziny lewickich śpiewaków. Głównym tematem większości psalmów to chwalenie Boga i dlatego w języku hebrajskim księga psalmów nosiła nazwę Sefar Tehillim, co znaczy księga pochwał. W psalmach jest dużo proroctw. Z dokładnością przypowiadają one cierpienia Pana Jezusa. Przedstawiają go jako króla, i Jego drugie przyjście. Psalmy dotyczące głównie Chrystusa nazywamy psalmami mesjańskimi. Jeszcze jeden był z autorów, Asaf. Jego imię znaczyło zbieracz. To był lewita zwany widzącym lub częściej prorokiem. Tak go nazywali. Kierował śpiewem i muzyką za czasów Dawida. Grał na cymbałach. Ze swymi braćmi pełnił ustawiczną służbę przy Arce Przymierza. Stanowisko kierowania muzyką i śpiewania przechodziło widocznie na jego potomków. Jest przypuszczalnym autorem 12 psalmów 50 oraz od 70 do 83. I jeszcze chciałbym, abyśmy sobie powiedzieli coś na temat trenów. Będziemy z nich czytać. Treny to utwory liryczne, pieśni, w których wylany został żal z powodu bólu, lub treny zwane też lamentacjami Jeremiasza. Autorem jest Jeremiasz. Powstały około 588 roku przed Chrystusem, po zburzeniu Jerozolimy. I właśnie ten płacz proroka przypomina nam płacz Pana nad Jerozolimą jego czasów. I jeszcze o przypowieściach chciałbym, byśmy sobie powiedzieli coś, żeby później łatwiej nam było zrozumieć. Przypowieści zwane Salomonowymi, zwane też Księgą Przysłów albo Prowerbia, to zbiór przysłów, aforyzmów, rad starszych ludzi zebranych przez Salomona i dodaniem wielu własnych. Napisał około 3000 przypowieści. Tematyka jaka? Tematyką jest mądrość, sprawiedliwość i czystość. Wypływa z nich nauka dla nas, dla chrześcijan, że obok miłości ważną rzeczą jest także mądrość, której Bóg nam hojnie udziela. Napisane zostały około 1000 lat przed Chrystusem, podobnie jak i psalmy. Salomon znaczy miłujący pokój. Był królem Izraela przez 40 lat. Był synem i następcą Dawida. Prosił Boga o mądrość i ją otrzymał. Zbudował świątynię. I właśnie ta świątynia Salomona została wybudowana na górze Moria, która była częścią Jerozolimy. I tu właśnie około 1000 lat przedtem Abraham chciał ofiarować swojego syna Izaaka. A zatem tyle, co możemy powiedzieć, kiedy powstały, autorów, a także jakie były motywy czy treści tych utworów, czy my wiemy, że całe pismo przez Boga jest natchnione i wierzymy, że słowo, które jest w psalmach, jest też natchnione i w przypowieściach, i w trenach. I zechciejmy teraz czytać następny psalm, który będzie nas przybliżał i będzie mówił, czym jest właśnie i na czym polega zaufanie. Psalm 22, wersety 5 i 6. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Mamy wspaniały przykład, że zaufali i nie zawiedli się. My zaufaliśmy Panu Jezusowi i też żeśmy się nie zawiedli. To jest pewne, co Bóg obiecał w Jezusie Chrystusie. I następny psalm będziemy czytać, 147:11. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją i ufają łasce Jego. Ufają, wierzą, ufają. I psalm 147:6. To jaki to był? Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Podnosi pokornych, a bezbożnych do ziemi poniża. Widzimy, że obok zaufania, ufności występuje także i pokora. Psalm 125:1-2. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. I następny psalm 28:7. Panie, z mocą moją i tarczą moją, w Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę Go sławił. Następny psalm mówi, to jest 145:18-19. Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją. A wołanie ich słyszy i wybawia ich. Zobaczmy, ile tu w tych psalmach jest obietnic za to, że ufamy Panu. Także były obietnice dla tych psalmistów i tych Izraelitów, którzy wtedy żyli. I teraz treny. To jest treny 3:25. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. W kim i w czym nie mamy pokładać ufności? O tym się dowiadujemy w psalmu 147:11. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. Oczywiście mamy wielu przyjaciół i na pewno ludziom w jakiś sposób musimy zaufać, ale tu mówimy o zupełnie innym wymiarze, o wymiarze duchowym, ludzi wierzących, chrześcijan. Komu my mamy ufać? Komu powierzyliśmy swoje życie? I psalm 118:8-9. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Daleko więcej. Lepiej jest ufać Panu. Zechciejmy przejść do omówienia, żebyśmy zauważyli, że czasownik ufają, ufać jest pewną ciągłością, oznacza pewną ciągłość, jest to trwanie ufności, że to jest nie tylko jednorazowe jakieś przebłysk, jakaś akcja, dzisiaj ufam, a później już zapominam. Nie, to jest trwanie. Ufność to jest trwanie. Trwam przy Panu, Jemu ufam. Jemu zawierzyłem życie. Zatem jest pytanie, co należy robić, aby taką ufność posiąść, aby w niej trwać. Już w 2 Tymoteusza 2,19 czytamy: zna Pan tych, którzy są Jego. Czy to nie jest cudowne, wspaniałe, że Pan każdego z nas zna, zna po imieniu? Ojciec Niebiański zna osobiście każde swoje dziecko. Ale On zna także każdą naszą myśl i emocje i wie dobrze o naszych wszystkich ścieżkach. On zna dobrze, gdzie przebywamy, co robimy. Przy powieściach Salomona 2,7 tak jest napisane: On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Następny warunek Jego wielkiej miłości i pomocy, ale jest następny warunek. Wspomniana mądrość w 2 rozdziale przypowieści bierze pod rozwagę wszystkie Boże rady. Wszystkie Boże rady to są rady, które Bóg nam daje, jak mamy postępować i żyć, aby być ufającym. Życie oparte na takich zasadach jest zrównoważone. Taki chrześcijanin jest zrównoważony. Wie, czego chce, wie, czego oczekuje, wie, komu ufa, ale także jest wolny od popadania w skrajności. Jest stały, stały w uczuciach, mówimy. Nie raz słabnie, raz jest mocny. Oczywiście takimi jesteśmy, ale tu chodzi o to właśnie, żebyśmy byli stali. Żeby to była ciągłość. Ciągłość ufności Pana naszego. Czytamy, że Pan jest z tymi, z tymi w liczbie mnogiej, którzy są skruszeni i pokorni duchem. Mamy być skruszonymi i pokornymi duchem przed Panem. A mówi nam o tym Izajasz w 57 rozdziale i 15 wersecie. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Chociaż Pan wydaje się tak daleko, ale On jest blisko. W innym miejscu czytamy, On jest w zasięgu naszej ręki. Okazuje gotowość pójścia nam z pomocą. Można by było zadać pytanie, jaka jest więc podstawowa strategia naśladowcy Chrystusa, czyli chrześcijanina. Autor Księgi Kaznodziei wyraża to jasno w 12 rozdziale i 13 wersecie. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Każdego człowieka. A zatem ufajmy Bogu na tyle, mówię na tyle, by spełnić wszystko, co On mówi, niezależnie od stopnia trudności. Bo trudności w życiu będą doświadczenia. Aby spełnić to wszystko, ktoś powie, niełatwo. Być może. Ale apostoł Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. Także musimy pamiętać o tym, że posłuszeństwo jest miarą miłości do Boga. Posłuszeństwo jest miarą miłości do Boga. Bo w innym miejscu czytamy, po tym poznajemy, że Go miłujemy, jeśli Jego przykazania wykonujemy, jeśli żyjemy według Jego przykazań. Po tym poznajemy, że Go miłujemy. A zatem miłość jest, a zatem posłuszeństwo jest miarą miłości do Boga. Choć słyszeliśmy, czytaliśmy, choć Bóg pragnie odnawiać nasze siły, nieczęsto Mu na to pozwalamy. Powtarzam, nieczęsto Mu na to pozwalamy. Bóg jest, żeśmy powiedzieli, wierny swoim obietnicom i przygląda się nam. Przygląda się mnie i Tobie, każdemu człowiekowi. I w drugi Kronik 16:9 czytamy. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Pan ciągle spogląda. Spogląda swoje dzieci. Troszczy się. Ale i tak smuci się, kiedy my Jego zasmucamy. Jeżeli codziennie będziemy rozważać, przypominać, co Chrystus dla nas uczynił, będziemy nieustannie i szczerze dziękować Bogu. To nas będzie zachęcało, abyśmy Jemu dziękowali za Jego cudowną miłość, za troskę i opiekę. Szczera wdzięczność jest źródłem pobożności. Szczera wdzięczność. Na tym polega także pobożność. Psalmista w 92 psalmie, pierwszym wersecie mówi tak. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Dobrze jest uwielbiać, oddawać Mu chwałę i cześć. On tego oczekuje. A czego żąda? Dowiemy się z Michała 6:8. I czytamy. I czego Pan żąda od Ciebie? Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. On tego żąda. Pan Bóg, nasz wszechmogący Ojciec, kochany Ojciec, Stwórca, tego od nas żąda. A my jak się zachowujemy? Gdy czytamy list apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 15 i 16 werset, to zauważamy, że on jest kluczowym fragmentem biblijnym odnośnie organizacji czasu. Baczcie, czytamy, więc pilnie jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas. Czas jest nam dany, jest darem. Ale od nas zależy, jak my ten czas wykorzystujemy. Można by było przewrotnie czy inaczej przetłumaczyć, że wykorzystanie czasu to inaczej najlepsze wykorzystanie sposobności. Był ostatnio brat Józek Stępień z Gedeonitów i powiedział, wszyscy nie mają czasu. Ale mówi, chodzi o to, żeby ten czas jak najlepiej wykorzystać, ten, który mamy. Wykorzystać te sposobności, które się nadarzają. Tak musielibyśmy spytać, niech to będzie retoryczne pytanie, ile dziś mamy czasu na modlitwę, czasu, aby odpowiedzieć dziecku na pytania, czasu, aby komuś pomóc w potrzebie. jeśli być może z tym mamy problem, to złóżmy swą ufność i nadzieję w Bogu. On nigdy jeszcze nie zawiódł. W Kolosan 3,16 czytamy: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. To jest część wersetu. Przeczytałem po to, żeby zadać kolejne pytanie. Czy wystarczająco czasu poświęcamy na studiowanie Bożego Słowa? Czym się karmimy? Psalmista w 119 psalmie, 11 wersecie tak mówi: W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. W sercu przechowuję. Dlatego ważne jest, aby oficie w nas mieszkało Słowo Boże, bo to Słowo nie dopuści, nie pozwoli, abyśmy czynili coś, co nie jest przydatne, co nie wychwala Boga. Ono od razu wskaże, nie tak. Nie tak mam postępować. Ono mówi, jak ja mam postępować. Dobre jest także uczenie się wersetów na pamięć, co kiedyś wielu z nas czyniło i być może czyni. Bo kiedy nie mamy przy sobie Biblii, a chcemy komuś powiedzieć, czy ktoś pyta, czy nawet to, co mówiliśmy, kiedy postępujemy niewłaściwie, to Słowo nas prowadzi. Żyjemy tym Słowem, inaczej mówiąc. Wiele mówi się o szczęśliwości. Ludzie szukają szczęścia. Niektórzy mówią, że są nieszczęśliwi. Słyszałem takie słowa i wielu z was też słyszało. Boże Słowo uczy nas, że każdy może być szczęśliwy. Każdy. Każdy może być szczęśliwy. Zobaczcie, co trzeba, aby być szczęśliwym, jest zapisane przy Powieściach Salomona 17:20. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Zobaczcie, kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Jak niewiele potrzeba do szczęścia. Ufać Panu. A to jest aż tyle. Niewiele, ale aż tyle. I tutaj jest psalm, którego Hubert akurat nie wyświetli, bo nie ma w komputerze, a ja przeczytam. To jest psalm 119, werset 147. I tak mówi ten psalmista. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na słowo Twoje. Można by było zadać pytanie, czy i jak często korzystamy z tego przywileju, który teraz przeczytałem, jako dzieci Boże. Czy podobnie jak psalmista wstajemy przed świtem, wołamy o pomoc i oczekujemy na Jego Słowo. Co Pan dzisiaj ma nam do powiedzenia? Czego oczekuje? Niech te słowa także będą do przemyślenia, do rozważenia. W psalmie 32, 10 wersecie tak jest napisane. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Cudowna Boża łaska. Jego miłosierdzie, łaska. Niesamowite. Ale warunek. Kto ufa Panu. Także nie musimy się lękać. Nie musimy się bać. Chociaż lęk, strach jest udziałem każdego człowieka, jakby się wydawało, że to jest nieracjonalne. Ale niestety i zdarzają się takie sytuacje. Ale jest także recepta, Boża recepta przez Jego Słowo. To jest Psalm 56, 12. Bogu ufam i nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Ludzie często mówią, że nikogo, niczego się nie boją, ale ludzi się boją. Nie zwierząt się boją, ludzi. Wiemy, że są czasy złe, ale tu mamy obietnicę. Bogu ufam i nie lękam się. Chociaż łatwo to powiedzieć, ale bardzo ważnym, jeśli ufamy, to jesteśmy otoczeni właśnie taką Bożą troską, Bożą opieką. Boże Słowo także nas zachęca, co czytamy w przypowieściach Salomona 3:5. Wielu, większość z nas zna te dwa wersety na pamięć, ale tylko jeden przeczytamy, 3:5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie polegaj na własnym rozumie. Zaufać mamy Bogu, naszemu Panu. W tych małych sprawach, w tych większych i największych. We wszystkich sprawach ufać Bogu. Jeśli modlimy się, musimy ufać, że Pan to da, jeśli to jest według Jego woli. O jakąś sprawę. Musimy wierzyć, ufać. Natomiast psalmista w 37 rozdziale, 37 psalmie, 5 wersecie mówi tak. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Powierz Mu swoje życie, swoją drogę, swoje zamiary, swoje plany, a On dobrze uczyni. Czy trzeba coś lepszego, wspanialszego? Mamy przygotowaną drogę. Drogę, po której mamy kroczyć. Pan Jezus zostawił na niej swoje ślady. Mamy iść Jego śladami. To właśnie zrobił Jezus dla tych, którzy zaufali Mu. Którzy jako swemu Zbawicielowi zaufali i powierzyli swoje życie, bo On złożył swoje życie w ofierze za wszystkich grzeszników, a każdy, czytamy, wszyscy zgrzeszyli i brak chwały Bożej. Ale darem łaski jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Efezjan 2:8 czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteśmy. Cudowna Boża łaska. Ta łaska otacza, ta łaska dziś jest ważna dla każdego. Dziś. Jutro nie należy do nas. Nie wiemy. Autor listu do Hebrajczyków 2:10 przedstawia go właśnie jako naszego Zbawiciela. Jezus, Pan Jezus nie tylko rozprawił się z grzechem, lecz również odniósł zwycięstwo i przeszedł przez śmierć. On zmartwychwstał. Pokonał szatana, uratował nas od potępienia za grzech. On umarł zamiast, my powinniśmy umrzeć, zastępczą śmiercią. Umarł za nas. I wiemy, i mamy pewność, jeśli Mu ufamy, że On także przeprowadzi nas przez mrok i śmierć. Przez to zburzone morze, przez ten świat, bo tu jesteśmy pielgrzymami, przechodniami. stawia nas trwoga, czy zagraża nam moc grzechu lub i szatana, pamiętajmy, Jezus jest naszym przewodnikiem. On idzie przed nami. On upewnia nasze kroki na tej ścieżce, na tej drodze życia. On poszedł pierwszy i utorował nam drogę, cośmy już powiedzieli. Jego śladami mamy chodzić. Pieśń taka jest, śladem Twym pragnę chodzić. Przychodzimy. On jest drogą, prawdą i życiem. Możemy przejść przez wszystko, bo Jezus idzie przed nami. Jemu zaufaliśmy. Upodobanie w Panu, wierność, skruszoność, prawość, pokora, szczerość, nadzieja, posłuszeństwo, bojaźń Pana, wiara występują zawsze z ufnością. Pytanie retoryczne, czy posiadamy te cechy? Czy ufamy Panu bezgranicznie? Niech Panu będzie chwała, cześć za Jego miłość, za Jego łaskę, za Jego troskę, za wszystko, co otrzymujemy każdego dnia. Amen. Postańmy do modlitwy.